Słuchaj nas na weszło.fm.
Dzień dobry. Przywitała nas tutaj taka tradycyjna hiszpańska muzyka. Krzysztof Roth, moim gościem dzisiaj będzie Michał Zawada.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Zaczynamy Stadio Weszło i zaczynamy je od dymów. Dzieje się w reprezentacji Hiszpanii. Został, nie wiem, czy nawet można to powiedzieć, że został zwolniony Robert Moreno. Został po prostu pożegnany Robert Moreno, który zastąpił Luisa Enrique na stanowisku selekcjonera parę miesięcy temu, po tym jak się okazało ostatecznie, że córka Luisa Enrique miała raka kości, z którym niestety sobie nie poradziła. Natomiast obecnie mamy w reprezentacji Hiszpanii, w ogóle w federacji, niezły bajzel, bo po prostu ciężko jest to inaczej nazwać. Robert Moreno po tym jak dwa spotkania z reprezentacją wygrał odpowiednio 7-0 i 5-0, zostaje pożegnany. I na jego miejsce przychodzi Luis Enrique, który to, co ciekawe, sam nie chciał widzieć Roberta Moreno w swoim sztabie, a obaj panowie przecież długo ze sobą współpracowali.
No tak, znaczy powiedz mi może, kiedy tam ostatni raz był porządek, no, bo mówisz, że jest niezły burdel, ale jak przypomnimy sobie ostatnie duże imprezy i okres je poprzedzający, no to generalnie pan Rubiales i koledzy zepsuli Hiszpanom, piłkarzom, kibicom tej reprezentacji ostatnie Mistrzostwa Świata. A teraz na szczęście nie robią tego w przededniu, ale w podobnym stylu, pozbawionym absolutnie klasy. Znaczy ja mogę rozumieć taki przebieg rzeczy, to znaczy, że Luis Enrique zaczyna te eliminacje, później dzieje się rzecz, która nie dzieje się codziennie na szczęście i życzymy, żeby się nikomu w życiu nie wydarzyła. On na pewno nie chciał rezygnować z tej pracy, ale wiedział, że gdyby pracował i zajmował się dzieckiem, no to jest nie do pogodzenia taka sytuacja życiowa. Odchodzi, Moreno pracuje. No i na koniec okazuje się, że Luis Enrique gdzieś tam pewnie w prywatnych rozmowach wyraża gotowość powrotu. I no to była jego reprezentacja, to on był tym trenerem, który został z nadania, on te eliminacje rozpoczął, ale w dziewięciu meczach punkty zdobywał Moreno i to on się szykował, że pojedzie. Znaczy, to przede wszystkim moim zdaniem to jest kwestia klasy i kwestia sposobu załatwienia tego. Podobnie jak w wypadku Lopetegiego, Hierro i teraz, to można wszystko zrobić zupełnie inaczej. To można było po prostu załatwić z klasą na poziomie, pożegnać Moreno, porozmawiać z nim, powiedzieć mu, jaka jest sytuacja. Bo ja rozumiem, że daje się szansę Luisowi Enrique do powrotu do drużyny, w której był, szczególnie w tak ważnym w jego życiu momencie, bo to jest wyciągnięcie ręki do selekcjonera w momencie takim, że dla niego to... Znaczy ja rozumiem też rozgoryczenie Moreno, tak? Ale to może ten kurz mógł opaść, jest jeszcze sporo czasu, można było przeprowadzić rozmowy, spotkać się z obydwoma panami, zrobić mecz przy okazji meczu towarzyskiego, mecz pożegnalny dla Moreno jako człowieka, który przy tym pracował. Rozumiem Luisa Enrique, że z Moreno może nie chcieć pracować z jakichś powodów generalnie.
Znaczy mnie to akurat dziwi, szczerze mówiąc, że on Moreno pożegnał. Ja rozumiem, że właśnie może to wziąć pod uwagę jak taki czynnik, powiedzmy, piłkarze też byli bardzo zadowoleni z Roberta Moreno.
Nie dziwię
się. A Robert Moreno, tak, on wykonywał naprawdę dobrą pracę. Poza tym dał też przecież wielu zawodnikom, naprawdę kontynuując niejako to dzieło Luisa Enrique, zadebiutować, czy to Dani Olmo, czy powrót do reprezentacji Santiago Cazorli.
Wydaje mi się, ładnie to... powiedziałeś.
Tak.
Powiedz jeszcze raz.
Cazorla, tak mi się udało. To prawda, no.
Ale za pierwszym razem ci wyszło naprawdę po hiszpańsku.
To prawda.
Za drugi już gorzej.
To tak. Moja nauczycielka zawsze tak kładła nacisk na wymowę, jeśli chodzi o hiszpański. No ale wracając do tematu, to wydaje mi się, że można było chcieć uniknąć tego Roberta Moreno pod tym kątem, że on zawsze miałby jakiś tam większy autorytet niż powinien mieć członek sztabu w oczach piłkarzy, że to mógłby być taki punkt zapalny ewentualny, gdyby obaj panowie się nie zgadzali.
Wiesz, z Luisem Enrique jest też tak, że on jak sobie upatrzy kogoś, z kim niekoniecznie chce pracować, przykład Jordiego Alby na przykład, tutaj i to w momencie, kiedy Jordi Alba był prawdopodobnie najlepszym lewym na świecie. Bo nie było lepszego przez pewien okres, kiedy pracował z Luisem Enrique, no to on go nie powoływał, a tamten w meczach Barcelony asysta za asystą, jak nie asysta to gol, współpraca wzorowa z Messim, no tak, To są kwestie osobowościowe, to są kwestie tego, że w teamie powinna zarządzać jedna osoba, ewidentnie. To Luis Enrique będzie chciał układać ten zespół, ale to można było też załatwić inaczej. Nie dzień po tym, a w zasadzie nawet w dniu, w nocy, kiedy się wygrywa 5-0, no oglądałem ten mecz. No pierwsza połowa w fantastycznym stylu rozegrana. Rumunia, znaczy w drugiej połowie, gdyby chcieli grać tak, jak grali w pierwszej, Hiszpanie, to by się skończyło, nie wiem, 9-0.
Tak, a Rumunia też trzeba powiedzieć, że nie jest taką, powiedzmy, najłatwiejszą do ogrania reprezentacją, że to jest reprezentacja, która naprawdę potrafi też postawić jakieś tam swoje warunki.
Znaczy, wiesz, i poza tym zwracam uwagę na styl, bo drużyna, tak, w której zagrało w eliminacjach 38 piłkarzy, jest niepozbawiona, dobrze mówię? Chyba dobrze, możesz
tak
sprawdzić,
no, ale
tak mi się,
tego,
tak mi się wydaje, że czytałem o tym gdzieś w prasie hiszpańskiej przy powołaniach do tego meczu, że zagra w sumie 38, chyba tak się stało. Trudno jest naprawdę w drużynie, którą się przewija przez okres eliminacji 38 nazwisk, utrzymać taki styl, taką intensywność gry, a z drugiej strony tak mądrze zarządzać cały czas tymi młodymi wchodzącymi do drużyny, a z drugiej strony zobacz, no ten Cazorla, ja tak nie powiem, jak ty ładnie, jaki mecz zagrał, tak? Jak zagrał Busquets.
Tak, ale ten Cazorla przecież też w ostatnim spotkaniu, no oczywiście to jest Malta, znaczy on, tak? Nie, znaczy, nie będziemy
no
tego...
dobra, ale on, wiesz, normalnie pewnie, jak masz tylu piłkarzy młodych, to odpuściłbyś sobie takiego zawodnika, który już, umówmy się, i wiek, i po przejściach, i tak dalej, ale on ewidentnie został potraktowany jako gdzieś brakujący element układanki, został doceniony i został wpuszczony do tego zespołu, w którym się świetnie, nieważne czy Malta, nieważne czy Rumunia, tak, świetnie też gra w lidze, ale właśnie dlatego, że świetnie gra w lidze, dlatego, że bardzo chce, jest doceniony, wiek nie ma znaczenia, u nas już pewnie byłby traktowany tak jak Paweł Brożek, że w ogóle a co to za powołanie i tak dalej, nie? Tam w ogóle nie ma dyskusji, Cazorla gra świetnie, gra i wychodzi w reprezentacji, no i zobaczmy, jak on wczoraj w tym meczu zagrał. Busquets gra o niebo lepiej w reprezentacji niż w Barcelonie, co nie jest normalną sytuacją, ale do tego pewnie wrócimy, oceniając pracę Valverde, bo jak popatrzymy, jak piłkarze pograli w reprezentacjach, ci z Barcelony na przykład, to wszyscy grają lepiej niż w drużynie klubowej. Ale właśnie ci starzy, mówię o Busquetsie i Cazorli, z drugiej strony duże grono młodych piłkarzy, którzy wchodzą bez żadnych kompleksów, pokazują się, i ta reprezentacja nie jest uzależniona wreszcie od dwóch klubów, albo od jednego, tak jak to było wtedy, kiedy była to Barcelona.
Tak, w ogóle ostatnio była przecież taka sytuacja, że Robert Moreno wystawił 11 piłkarzy, gdzie każdy był z innego klubu.
No
więc to też dosyć taki niespotykany, jeśli chodzi o reprezentację Hiszpanii. Mi się też bardzo podoba to, że tutaj nie mamy tak naprawdę też takiej głównej gwiazdy, że oczywiście to nigdy nie było tak, że ta reprezentacja Hiszpanii miała taką jedną główną gwiazdę w stylu Messi czy Cristiano Ronaldo. Natomiast zawsze było tak, że byli z przodu ci Torres czy David Villa. No a właśnie. W tym momencie mamy tak, że tak naprawdę każdy zawodnik coś tam wnosi i jeżeli kogoś podmienisz, to nie ma wielkiej straty jakości. A taki chłopak jak na przykład Dani Olmo, ja myślę, że on no, na pewno całe życie będzie pamiętał, całe życie będzie wdzięczny Robertowi Moreno. Wydaje mi się też, że Robert Moreno jest bardzo interesującym trenerem pod kątem tego, jak on w ogóle podchodzi do swojej pracy, jeśli chodzi o takie jakby aplikowanie takich nowinek technicznych chociażby do pracy. Myślę, że to też piłkarzom mogło się bardzo podobać. Tymczasem przychodzi Luis Enrique i z jednej strony ciężko mieć pretensje do Luisa Enrique, z drugiej strony ciężko mieć jakieś tam pretensje do federacji, że w ogóle umożliwiła taki powrót Luisowi Enrique, ale ciężko też jakby nie rozumieć tego, co się obecnie dzieje w głowie Roberta Moreno, bo wydaje mi się, że on jak najbardziej zasłużył na to, żeby na to Euro z drużyną pojechać, a tymczasem obecnie to nie wiadomo, jak będzie z kwestią wypłacenia mu pieniędzy z pozostającego kontraktu, choć to wydaje mi się dosyć taka
błaha. Znaczy w Hiszpanii, to, znaczy wiesz, no to pewnie nie jest kluczowa rzecz generalnie, bo, ale myślę, że to, znaczy to oni mają taki talent i w La Liga, i w RFF-ie, i generalnie kogo byś tam nie wziął, to zaraz skomplikują najprostsze rozgrywki, takie jak finał Superpucharu Hiszpanii. Albo,
pieniądz nie śmierdzi.
Tak, no. Albo nie będą wstali przez lata całe, nie umieli określić, gdzie będzie rozgrywany finał Pucharu Króla. Przecież to można zrobić przed sezonem, zawsze.
Tak, przecież na przykład takie rozgrywki jak, nie wiem, jak Champions League, czy jak Liga Europy, gdzie oczywiście to jest wyższy, większy prestiż, natomiast te cyrki z rozgrywaniem finału Pucharu Króla, to one do nas docierały jakoś w marcu, gdzie finał był w kwietniu.
A wiesz, a dyskusja tak naprawdę się gasiło wtedy, kiedy Real Madryt odpadał z Copa del Rey i pojawiał się temat rozegrania meczu na neutralnym stadionie, czyli na Santiago Bernabeu. Potem ten cały cyrk z tym remontowaniem kibli, tak, jakieś takie głupoty.
Zawsze remontował Teres akurat wtedy toalety.
I jeszcze wychodził wtedy temat, że to kibice Barcelony kiedyś tam zdemolowali toalety, jak byli na Santiago Bernabeu. No cyrk na poziomie jakichś niższych klas rozgrywkowych w jakiejś, nie wiem, to Adam Korleszka by wiedział, w jakiej lidze się takie rzeczy odbywają.
Tak, ale
odbywają.
To jest wszystko kwestia tego, że nie ma takiej stosownej organizacji. Ja pamiętam, jak były właśnie wybory i przyszedł na stanowisko prezesa RFF-u Luis Rubiales i te jego kilka pierwszych decyzji było takich właśnie, że się myślało, tak, kurczę, tego nam właśnie brakowało. On podjął parę takich decyzji, czy to, że będzie wprowadzony VAR, czy to a propos sędziów też podejmował parę takich ciekawszych decyzji. I człowiek mógł sobie pomyśleć, że kurczę, może właśnie coś ruszy w tej hiszpańskiej piłce. Tymczasem się okazuje, że no gość nie ma zupełnie umiejętności zarządzania ludźmi, nastrojami i tak dalej. Przeczytałem takiego, bardzo mi się spodobał ten tweet, któryś z tych takich hiszpańskich dziennikarzy napisał, że Luis Rubiales zwolnił Julena Lopetegiego za to, że Julen Lopetegi rozmawiał z nowym pracodawcą za plecami Luisa Rubialesa, a tymczasem Luis Rubiales rozmawiał z powrotem, no niejako za plecami też Roberta Moreno z Luisem Enrique, więc gdzie tutaj są te takie wartości, do których się odwoływał wtedy?
No, to wszystko jest poza, raz, że mało eleganckie, dwa, że naprawdę nie trzeba wielkiego wysiłku, jak się z człowiekiem dorosłym, żeby sobie wyobrazić, jak to mogłoby zostać przeprowadzone. Po prostu zaprosić, najpierw porozmawiać z jednym, z drugim, potem zaprosić ich obu do gabinetu, ustalić, dlaczego, przedstawić stanowisko, pomyśleć na tym, a nie po prostu reagować w dniu awansu, wtedy, kiedy oni się, cała Hiszpania się cieszy, że jest styl, że jest przyszłość, że są wyniki, że jedziemy z nadziejami, tak? Co on robi? No, szef podcina skrzydła na dzień dobry reprezentacji. Z jednej strony wszyscy rozumiemy, bo są rzeczy od piłki nożnej ważniejsze i choroba tej córki Luisa Enrique, myślę, że dla niego jest ważniejsza niż zdobycie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, wszystkich lig mistrzów i wszystkich goli, jakie w życiu strzelił. Każdy, kto ma dzieci, to będzie wiedział, o czym ja mówię. Ale z drugiej strony rozumiem gest podania mu ręki w takiej sytuacji. Nie ma czegoś takiego jak selekcjoner honorowy.
Tak, tak. No. Ale wiesz, też szczególnie, że się wydawało, że zarówno, że obaj panowie, w sensie Luis Enrique i Robert Moreno, że obaj są w bardzo dobrych stosunkach. Przecież oni tak naprawdę inaczej. To w ogóle Luis Enrique wyciągnął na początku kariery rękę do Roberta Moreno, gdzie Robert Moreno był sobie jakimś tam analitykiem w klubie z takiej naszej ósmej Ligi Mistrzów w Katalonii, tylko wprowadzał właśnie te takie nowinki techniczne i swoje nowe metody. Luis Enrique wyciąga do niego rękę, mówi, chodź, będziemy razem pracować. I panowie tak naprawdę od samego początku pracowali razem. Robert Moreno, przecież to była jego pierwsza taka samodzielna praca, więc wydawać by się mogło.
No też wydawało się od samego początku, że to będzie praca tymczasowa.
Tak, tak.
Tak, że teraz patrzymy, że Moreno zrobił awans, jest tip-top. Jakbyśmy popatrzyli na moment, kto przejmuje po Luisie Enrique wtedy, kiedy on ogłasza odejście z reprezentacji, kto przejmuje reprezentację Hiszpanii, to wszyscy mówi Moreno? What the fuck? Kto to w ogóle jest? To tymczasowo, tak? No może w dwóch pierwszych meczach, może do fazy tam jakiejś w grupie. No dobra, były wyniki, dojechali do końca.
Tak, też w tych eliminacjach nie potrzebowali jakichś takich wielkich...
No pojawiają się takie na Twitterze wpisy, że każdy z nas by wprowadził reprezentację Hiszpanii do... No, ale tak to nie działa. Poza tym nie w takim stylu, nie przeprowadzając taką selekcję, taką pracę ze starszymi, młodszymi piłkarzami, z taką ilością piłkarzy, bez bólu dla kogokolwiek, bo każdy wie, jak to wygląda w Polsce. W Polsce odsuwa się jednego piłkarza przed mistrzostwami albo w trakcie, gdzieś nie jedzie na zgrupowanie i od razu w Hiszpanii to jest do kwadratu, tak? Bo media hiszpańskie, jeżeli chodzi o sport, Jeżeli ktoś się nimi nie interesuje, to sobie może wyobrazić polskie piekło w świecie sportowo-social mediowym i wziąć je do potęgi entej i będzie miał hiszpański młyn, bo tam te audycje rzeczywiście i wałkowanie pojedynczych dialogów, pojedynczych gestów, pojedynczych zagrań trwa do białego rana czasami.
Tak, tam jest 10 stacji, każda ma swoje trzy programy i w każdym programie się rozmawia o tym, że ktoś powiedział zdanie w jakiś tam sposób.
Albo komuś nie podał ręki, albo spojrzał się w stronę, wymownie spojrzał się w stronę sędziego, albo swojego trenera. O tym, że Messi 10 sekund patrzył się w stronę Valverde po utracie gola ze Slavią Praga, były całe programy na temat tego, że on stanął się na niego patrzył, tak? No to wyobraźcie sobie, a u nas oczywiście się to dzieje, bo kadra jest, wszyscy mają hopla na punkcie kadry, nie tylko Polacy. Hiszpanie, to co się działo w Hiszpanii, no w Katalonii mniej, bo rzeczywiście tam część, ale i tak świętowali, ale może mniej niż w Andaluzji, Madrycie, czy no wiadomo, w Katalonii, w kraju Basków to trochę inaczej wyglądało, ale wszyscy tam mieli swoich piłkarzy i rzeczywiście to jest taki moment, jak reprezentacja Hiszpanii wygrywała Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy, to nic tak nie jednoczy Hiszpanów jak reprezentacja. Żadne inne zjawisko polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, nie wiem, no nic nie jest w stanie ich wyprowadzić na ulicę, tak jak ta reprezentacja kraju. I tym bardziej...
A propos wyprowadzania na ulicę, myślę, że to dosyć niefortunne, jeśli spojrzymy na to, co się ostatnio działo.
Ale to specjalnie tego użyłem, bo rzeczywiście, wiesz, jak Barcelona jak wygrywa Ligę Mistrzów, czy tam leje Real Madryt na przykład, no to rzeczywiście oni wtedy też już na tych ulicach tam latają, no ale Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy to były piękne momenty. I teraz, kurczę, no tam jest naprawdę, no to, o czym my dzisiaj mówimy, to oni z każdego słowa zrobiliby osobną audycję. I to jest naprawdę inny świat.
To prawda. Dzisiaj jeszcze była taka, no taka, konferencja Luisa Rubialesa. W sumie rzadko dosyć jednak zdarza się, że to prezes federacji wychodzi do dziennikarzy.
No bo Moreno konferencję odwołał, tak?
Tak, to i też wywiady jest swoją drogą. No to jest normalnie karalne, czy to w przepisach no UEFA czy FIFA. Na przykład za niepojawienie się na pomeczowej konferencji na Lidze Mistrzów trener może dostać karę tam 50 czy 100 tysięcy euro, więc to nie są też jakieś małe sumy. Więc wydaje się, że tym bardziej powód miał solidny Robert Moreno. Tymczasem dzisiaj wyszedł do dziennikarzy Luis Rubiales i powiedział chociażby zdanie, które myślę, że nikogo nie przekonuje co do sposobu rozwiązania tej sytuacji, bo Rubiales powiedział, że to sam Moreno powiedział w federacji, że Luis Enrique chce wrócić do reprezentacji. Wydaje mi się, że jeśli taka sytuacja w ogóle zaistniała, że to Robert Moreno z całego ciała, jakim jest federacja, wiedział pierwszy, że Luis Enrique chce wrócić, to tym bardziej można to było w bardziej taki dyplomatyczny sposób rozwiązać.
No oczywiście, że tak.
Gdzie sadzamy obu panów w pokoju i rozmawiamy sobie o tym, co się dzieje.
No szczególnie, że wszystkim zależy na przyszłości tej reprezentacji, a Moreno, mam wrażenie, też nabrał pewności, że niekoniecznie teraz musi być czyimś asystentem, tylko że już ma papiery po tym, co naprawdę odwalił kawał dobrej roboty, że może samodzielnie prowadzić jakąś drużynę. Wiadomo, że reprezentacja i duża impreza to jest też inny...
No jakby miał Mistrzostwo Europy już w CV, to by było coś naprawdę niezłego, jeśli chodzi o jego jakąś tam dalszą karierę.
To też jest tak, że inaczej funkcjonuje na dużych imprezach, i to powie każdy piłkarz czy trener, który na nich był. Inaczej się funkcjonuje, jak się tam było, czy w roli piłkarza, czy w roli trenera. Luis Enrique był. Luis Enrique wygrywał duże rozgrywki jako trener, wygrywał je jako piłkarz. Inaczej się funkcjonuje w tym świecie, a inaczej się funkcjonuje, jak tutaj mamy kadrę, gramy gdzieś mecze po całej Europie z drużynami, nikomu niczego nie ujmując, pokroju Malty czy nawet Rumunii. A mecze u siebie gramy gdzieś, bo w Hiszpanii nie ma stadionu narodowego.
Tak, to też jest ciekawa kwestia mimo wszystko, że nie ma tego stadionu narodowego i raz się gra... No ostatni mecz przecież grali w Kadyksie.
No właśnie, to jest Kadyks, piękne tak? miejsce. A piękne miejsce, wiesz, tylko że no dla wielu Hiszpanów z prowincji tak zwanej jest to jedyna szansa, żeby pooglądać sobie tą reprezentację. Hiszpania to jest duży kraj, gdzie wiadomo, no nie każdy za reprezentacją jeździ, każdy ma...
Szczególnie, że te bilety na pociąg to kosztują dużo więcej niż samolotowe,
tak. A wiesz, a poza tym, no to my wiemy, jak to wygląda, no ale to jest też tak, że no fajnie jest, że oni tam no, mają taką tradycję, okej. Okay. Kiedyś w Polsce było podobnie, tak? Przed powstaniem Stadionu Narodowego grało się na Śląsku, na Śląskim w ogóle, w różnych miejscach. W Bydgoszczy były jakieś mecze, w Kielcach był mecz z... Dwa mecze były, z Armenią i z San Marino, ten 10-0. Także no w różnych miejscach ta reprezentacja grała. U nas akurat tak jest, że Warszawa jest położona centralnie, Stadion Narodowy jest ogromny, wszyscy się z tym zgadzają, że towarzysko gramy w różnych miejscach, o punkty gramy w swojej tutaj świątyni i okej. Okay. U nas też nie ma tak, że Stadion Narodowy jest przypisany do jakiegoś klubu, co w Hiszpanii budziłoby naturalne, gdyby Hiszpania miała grać, zobacz, żeby
na Hiszpanii, Bernabeu na przykład.
Hiszpania, na Bernabeu. Od razu miałbyś przeciwko sobie Katalończyków i Basków. Pewnie nie chcieliby tam zbyt często wpadać. Chyba, żeby zniszczyć toalety. A z drugiej strony zobacz, że reprezentacja Hiszpanii nie zagrała od igrzysk w Barcelonie właśnie na Camp Nou. Był taki okres przez 28 czy 30 lat, że tam w ogóle tam nie grano właśnie ze względów politycznych, no i tam różnych innych, tak? Także to też nie jest taki łatwy. Kraj federacyjny jest czymś zupełnie innym, szczególnie jeśli występują w nim inne języki, inne kultury do zarządzania nawet pod względem piłkarskim niż taki kraj homokulturowy, że się tak wyrażę, niefortunnie. Homogeniczny, może będzie łatwiej. Niż jak Polska. No.
To akurat jest prawda zupełnie. Jeśli natomiast chodzi w ogóle o kontynuację tego, co będzie się działo w reprezentacji Hiszpanii, to jak my byśmy to widzieli? Bo ja mam takie troszkę wątpliwości dotyczące tego, jak to się faktycznie skończy, bo wiemy przecież, że piłkarze chociażby po zwolnieniu Juliana Lopetegiego no nie byli zachwyceni tą decyzją, tak eufemistycznie to ujmując.
No zważywszy moment, to w ogóle to był tak, dramat. Tak, to w ogóle...
No dramat, tak. W tym momencie jest trochę lepiej, bo przez te pół roku może ten kurz nieco opaść, natomiast i tak się wydaje w tym momencie, że no nie są najszczęśliwszymi osobami na świecie. Nawet Iker Casillas, który przecież też już no nie jest tak aktywnym piłkarzem po tym, jak... Choć wrócił chyba ostatnio do treningów sportu, to akurat jest dobra wiadomość, bo Iker przecież miał zawał serca w pewnym momencie. Mm-hmm. Ale też jest takim regularnym komentatorem tego, co się dzieje w Hiszpanii. Wczoraj napisał, że nasz kraj to żart.
I ma rację.
Trudno się z nim nie zgodzić, ale wydaje mi się, że jego nastroje też odczuł, jakby podzielają ci tacy najstarsi zawodnicy, jak chociażby właśnie Santi Cazorla, prowadzony do reprezentacji znowu przez Roberta Moreno. Jestem bardzo ciekaw, jak do tego też podchodzi Sergio Ramos i czy my widzimy jakieś większe szanse na to, żeby ta reprezentacja była w stanie rywalizować na takim najwyższym poziomie, takim zjednoczenia, jaki obecnie obserwujemy chociażby we Włoszech czy w Anglii?
Czy w Holandii chociażby po kryzysie. Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo ja mam wrażenie, że dwa tygodnie przed zmianą selekcjonera przed Mistrzostwami Świata Hiszpania była głównym faworytem do wygrania, jednym z głównych przynajmniej.
No, jednym z głównych, trzech, czterech. Tak, tak.
Jak było dalej, pamiętamy, jak to się odbiło na drużynie, która kompletnie nie wiedziała, co się dzieje, grała w poprzek, do tyłu, podczas kiedy... Znaczy o ile styl gry u Luisa Enrique, ja jestem o to akurat spokojny, bo on ma dosyć jasne są te jego boiskowe dyrektywy. No to już na przykład zarządzanie kadrą w momencie, kiedy trzeba wybrać tą ścisłą reprezentację, która już jedzie na turniej, no to wiemy, że połowa będzie niezadowolona z tych 38, bo połowa nie pojedzie. To nie jest tak jak u nas, że nie pojedzie trzech czy czterech, którzy grali w eliminacjach. Tam nie pojedzie 20 prawie, którzy grali. I no to musi wzbudzać konflikty, bo ci ludzie też żyją w jakimś systemie, są w klubach, przyjaźnią się i wiadomo, że gra się w eliminacjach nie po to, jak u trenera Brzęczka z całym szacunkiem, żeby wygrać eliminację, tylko Hiszpania po tym, jak zdobyła dwa ważne tytuły, dobrze, dwa, trzy.
Trzy nawet.
Trzy tytuły. I była rzeczywiście jedną z najlepszych drużyn w historii futbolu narodowego, nie tylko najlepszą reprezentacją Hiszpanii. Trzy tytuły z rzędu, to w ogóle, wiesz, to tam Brazylia sobie może z lat 50. gdzieś poprzyklejać albo...
Tak, ale ten nowoczesny futbol to jest przecież zupełnie co innego.
Dokładnie. I oni są do tego przyzwyczajeni. Oni jak jadą na imprezę, to jadą po to, żeby ją wygrać. No po to się ma Real Madryt, Atletico i Barcelonę i Walencję w lidze, żeby to się przekładało później na siłę reprezentacji narodowej, na dumę narodową i tego typu historie. Ich nie cieszy żadne wygrywanie. Eliminacji. To jest tak jak z Włochami, którzy jak przegrali eliminację, to dopiero do nich dotarło, co się wydarzyło, tak? I jak szybko trzeba to wszystko scalić, odnowić
i bardzo szybko im się udało.
No bo mają potencjał ludzki, mają kulturę futbolu, mają dużo młodych piłkarzy, których można postawić, zmienić to. Mają też świetny warsztat trenerski, ci ludzie, którzy tam pracują, to samo co w Hiszpanii. Ale do Włochów dotarło, jak ważnym wydarzeniem jest to, że się nie jedzie na imprezę. A Hiszpanie oczekują, że pojadą na imprezę i oni ją przynajmniej, jak już dochodzą do finału, to po to, żeby go wygrać, a nie żeby się cieszyć z medalu, że są w półfinale, nie? Bo to nikt tam nie myśli tymi kategoriami.
Tak, to akurat jest prawda, czyli w sumie ciężko tak naprawdę jest przewidzieć to, co się wydarzy.
Znaczy, jak patrzysz na to, jak pracują, nie wiem, panowie w RFF-ie czy w La Liga, to nie może być pewien niczego. No, ja cały czas, ja w ogóle, jaki jest sens oglądania finałów, cały czas będę do tego wracał, super pucharu Hiszpanii, który może zdobyć drużyna, która niczego nie wygrała, tak? No, jeszcze rozgrywany w takim terminie i w takim miejscu na ziemi, po to, żeby długofalowo osłabić dwie drużyny hiszpańskie, które będą grały w Lidze Mistrzów za chwilę, swoje kluczowe mecze, a wypuszczamy ich gdzieś tam na wycieczkę na wielbłądach po pustyni. No przecież to jest, słów brakuje.
Tak, nie gwarantujemy więc, że na przykład Luisowi Rubialesowi nie wpadnie do głowy.
Żeby zmienić Luisa Enrique w trakcie. No nie.
Na przykład, nie wiem, Rubiego, który prawdopodobnie będzie już wtedy wolny z Realu Betis. Więc może sobie zamkniemy już ten temat reprezentacji Hiszpanii, który jest bardzo ciekawy. Natomiast ciężko jest cokolwiek przewidzieć, jeśli chodzi właśnie o Luisa Rubialesa. Wydaje mi się, że tam może być jeszcze gorąco, szczególnie, że pewnie wraz z upływem czasu będziemy poznawać jakieś tam stanowiska Luisa Enrique czy Roberta Moreno. Wspomniałeś podczas naszej rozmowy o tym, że w Hiszpanii lubi się bardzo wszystko rozdmuchiwać. Lubi się też zdecydowanie rozdmuchiwać słowa chociażby takich piłkarzy, szczególnie takich piłkarzy jak Gareth Bale, którzy nie są, powiedzmy, najbardziej lubiani na Półwyspie Iberyjskim. I ostatnio właśnie takie słowa padły z ust Garetha Bale'a, który powiedział, że podczas wyjazdów na reprezentację jest dużo bardziej szczęśliwy niż kiedy indziej po prostu, ale jednocześnie dodał, że zawsze daje się 100% niezależnie od tego, gdzie gra. Ciężko też go nie rozumieć, bo jednak z tymi ludźmi i porozumiewa się w tym samym języku i grał z nimi pewnie od dzieciństwa w jakichś kategoriach juniorskich. Natomiast w Hiszpanii od tego czasu regularnie mamy komentarze dotyczące tych słów właśnie, szczególnie w perspektywie tego ostatniego zachowania Garetha Bale'a. Pytanie, czy to w ogóle można rozpatrywać w kategoriach takiego przytyku ze strony Walijczyka, czy to, moim zdaniem to jest taka normalna wypowiedź po prostu. Jeśli mogę, to tutaj przytoczę za realmadryt.pl. Czy odzyskujesz tę radość grając z ludźmi, których znasz całe życie, było pytanie. Tak, na pewno jestem tu z ludźmi, z którymi gramy od 17 roku życia, gram ze swoimi kolegami, niczym w parku w niedzielę. Sądzę, że to normalne, myślę, że z Walią mówię w swoim języku, czuję się bardziej komfortowo, na pewno mam trochę więcej ekscytacji, ale to nie zmienia tego, co daję na boisku. Gdziekolwiek jestem, daję z siebie 100% i zawsze staram się to robić.
Może niepotrzebna była uwaga na temat języka.
To dosyć niefortunne, choć Saul ostatnio się wypowiadał, bo nie mają tego samego agenta, że spotkał się raz z Garethem Bale'em, rozmawiali po hiszpańsku i że jest super sympatyczny Walijczyk.
No wiesz, poza tym myślę, że komunikacyjnie na boisku to, wiesz, wystarczy, że jesteś tydzień w Hiszpanii, już się dogadasz, tak? W takich kwestiach pod tytułem wyjdź, pójść, zostaw, twoja, moja, poszła i tak dalej, nie? To naprawdę do tego nie trzeba być filozofem. do rozmowy w szatni, wiesz, oni, wiesz, znam wiele drużyn w historii, które ze sobą nie rozmawiały w ogóle ani w szatni, ani poza nią, a wygrywały na przykład Mistrzostwo Świata, jak Włosi w 82 roku. Oni się dopiero zaczęli scalać, jak już zdobyli Puchar Świata i to też nie wszyscy, bo...
Na Argentyna przecież też przed tymi wygranymi mistrzostwami to była taka sytuacja, że Passarella oskarżył Diego Maradona o to, że ten bierze narkotyki, a Maradona Passarello o to, że śpi z żoną kolegi. No to też tam
pewnie
nie
obaj mieli rację.
Myślę, że tak. A znaczy, też wygrali.
Bo Maradona brał narkotyki już od, z tego co wiemy, od przynajmniej 4 lat. Bo zaczął w Barcelonie.
Tak, więc to na pewno już był wtedy w paru.
No ale nie przeszkadzało im to razem unosić Puchar Świata, jakby na plecach Maradony, Passarella. No potem też było ciekawie, jak Passarella zabronił przecież piłkarzom nosić długie włosy, przez co popadł w konflikt i z Redondo, i z Batistutą, czyli dwoma najlepszymi piłkarzami swojej reprezentacji. No generalnie tam, no lubi się dziać, naprawdę, to żeby dobrze grać ze sobą w piłkę, wiadomo, że lepiej jest mieć świetne relacje, team spirit i tak dalej, i że łatwiej jest wtedy wygrywać, łatwiej jest być drużyną na boisku i poza boiskiem, i to każdy, kto był w jakimkolwiek zespole, nie tylko piłki nożnej, to o tym wie, ale były takie wypadki, że dobrzy piłkarze wychodzą na boisko i każdy ma swoją robotę do zrobienia i ja nie wierzę w to, żeby Gareth Bale, no, znaczy, kiedyś była taka długa, no była saga o tym, kto da więcej swojej drużynie, bo przychodzili za mniej więcej podobne galaktyczne pieniądze Neymar do Barcelony i Bale, no i pytanie, kto był lepszy i kto to udowodni z biegiem czasu, kto jest lepszym piłkarzem. Ja bym bardzo chciał, żeby Neymar, grając tak jak grał w piłkę, wtedy kiedy był w Barcelonie, zagrał dla Barcelony tyle meczów, co zagrał Bale dla Realu Madryt i tyle dla niego wygrał. Bo Neymar, grając w Barcelonie, wygrał Ligę Mistrzów, grał świetnie w lidze, zbudował jeden z najlepszych tych trójkątów ofensywnych w historii Barcelony, grając z Suarezem i z Messim, ale potem okazało się, że będzie zbawiał Paryż i poszedł. Bale w Realu został, ale wygrał z tym Realem parę razy Ligę Mistrzów. I w lidze, no wiadomo, nie szło, jak, bo nie szło, no bo trzeba było tą Barceloną jeszcze wygrać, ale no ale jednak ten chłop zbudował, no, przypomnijmy sobie, jakie bramki on strzelał i w jakich ważnych meczach dobrze grał, tak? Ja wiem, że kibicom Realu, patrzącym na co dzień, jaką padakę momentami grywał Bale, jest trudno, bo my w ogóle wszyscy mamy tendencję do oceniania zawodnika czasami po jednym niecelnym podaniu w aut. Tak piszą kibice Barcelony o Suarezie na przykład. I tam odżegnują go czci, wiary i tak dalej, że gruby, że beznadziejny, że lepiej, żeby się dał siana i żeby już nie grał w piłkę. Podczas kiedy to jest czwarty w tym momencie w historii całego klubu, czwarty strzelec w historii, tak? I nie grał w tym klubie od początku, nie jest jego wychowankiem. Przyszedł w zaangażowanym wieku, wcześniej grając doskonale w Holandii i w Anglii, a zdążył zrobić taką robotę. No i łatwo jest nam skreślać takich piłkarzy. Mówię o społeczeństwie, mówię o kibicach, nie mówię o nas, bo ja będę szanował zarówno Bale'a, mimo tego, że nie jest to mój ulubiony typ piłkarza i nie gra w moim ulubionym klubie, jak i Suareza, mimo tego, że wszyscy go też odżegnują z innych powodów pozaboiskowych, chociaż na boisku też mu ten charakter czasami bardzo, bardzo tam, no głównie na boisku wychodził nie tak, jak powinien, no ale piłkarsko, no to jest, jeżeli nie najlepsza dziewiątka, może nie w tym momencie, to ale na przestrzeni ostatnich 5 lat, to pewnie najlepsza dziewiątka na świecie. I no i tak to jest, że lubimy być niesprawiedliwi, a nadcenzurowanym zawsze ktoś w drużynie jest. I w Realu Madryt, i w Barcelonie, we wszystkich wielkich klubach, ale w Hiszpanii szczególnie. Zawsze jest kilku takich, że tego, kogo byśmy się pozbyli w pierwszej kolejności, tak? I pach, 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 no to 3-4 od razu odstrzelimy, to trzeba ich zastąpić tym i tym, nie? Te wszystkie takie zabawy,
tak,
nie?
To jest klasyka. Natomiast jeśli właśnie chodzi o Garetha Bale'a, to wydaje mi się, że to jest też troszkę tak...
No pierwszy do odstrzału, tak jak Rakitic.
Oj, to zdecydowanie, tak. Choć to, no nie wiem, pewnie nawet z dosyć podobnych powodów. Natomiast wydaje się, że sam Walijczyk, no to nie jest tak, że on robi coś niesamowicie złego. Mam wrażenie, że on się sam też wystawia trochę na strzały.
Znaczy tak, ale ja z drugiej strony chciałbym, żeby każdy, kto ma trochę intelektu, usiadł sobie i zastanowił się, w jaki sposób odpowiedziałby na tak zadane pytanie, zanim skomentuje tą odpowiedź. Bo pyta cię walijski dziennikarz, jedziesz na kadrę Walii. To jest bardzo ważne, bo Walia, przypomnijmy, właśnie z udziałem Garetha Bale'a zaistniała po raz pierwszy, mając wcześniej Ryana Giggsa i wielu wybitnych piłkarzy, po raz pierwszy zaistniała w światowym futbolu właśnie w erze Garetha Bale'a, który był liderem tej reprezentacji w tamtym czasie. I ja rozumiem, że on się czuje dumny z tego powodu, bo Walijczycy byli lepsi od Anglików, wreszcie w czymś po 1000 lat, tak? I to jest, trzeba też o tym pamiętać, że ci ludzie mają swoje realia, mają swoją szatnię i kurczę, trudno jest lepiej odpowiedzieć na to pytanie. Darowałbym sobie język. Rzeczywiście nie dorzucałbym tego kamienia do ogródka kibiców Realu Madryt, którzy mu wypominają to, że to kuriozalne, że się przez tyle lat nie nauczył jednego z najłatwiejszych.
Znaczy on na pewno mówi po hiszpańsku.
Znaczy na pewno, wiesz, no nie czyta Cervantesa. No.
Tak, raczej tak nie jest, natomiast wydaje się, że raczej po hiszpańsku mówi. Tak, to akurat bym się z tobą zgodził, że to mówienie, że z Walią mówię w swoim języku, to już faktycznie
troszkę
takie...
Szczególnie jak ktoś słyszał, jak brzmi walijski.
Tak.
proponuję sobie wygooglować nazwy miast albo klubów walijskich, które składają się z 40 spółgłosek na przykład.
To jest
dużo trudniejsze od hiszpańskiego.
Dokładnie. Natomiast no, wydaje mi się, że to akurat masz rację, że niepotrzebnie powiedział coś takiego, gdzie wiadomo, po prostu wiadomo, że takie rzeczy, szczególnie, że Gareth nie żyje przecież w Hiszpanii od wczoraj, wie doskonale, jak działają media, bo sam też jest główną w sumie ofiarą mediów, więc takie wystawianie się na strzał wydaje mi się.
No tak, ale to jest niuans, do którego wiadomo, tak jak mówiliśmy o tym roztrząsaniu, przywiążą wagę, tak? Ale reszta wypowiedzi jest całkowicie neutralna. I zgodna z tym, o czym mówiliśmy, że to jest, jeżeli jesteś dumnym Walijczykiem i wieszasz sobie nad domem flagę Walii, która no nie jest niepodległa już od ładnych paru lat generalnie, no jest tam w tym związku Wielkiej Brytanii, no ale to nie jest kraj, który no jak się przejeżdża z jednej strony rzeczki z Walii do Anglii, to człowiek nie odczuwa specjalnej różnicy, umówmy się.
Tak, to też prawda, tutaj ciężko się nie zgodzić, natomiast właśnie jeżeli chodzi o Garetha Bale'a, jesteśmy też bardzo ciekawi, jak się rozwinie sytuacja Walijczyka, bo wydaje się, że nawet po takich swoich deklaracjach, czy też zachowaniach po prostu, może się to nawet skończyć transferem zimą. Możemy sobie więc przejść...
No, myślę, że taki Manchester United to by go tam z pocałowaniem ręki.
Oj, Manchester United by chciał, ale Bale chyba nie
chyba by nie chciał.
Nie, on to już mam wrażenie, że niekoniecznie chce w ogóle grać w piłkę, że fajnie zarabia duże pieniądze, jest spoko, ale...
Znaczy, wiesz,
to... Gdybym mógł zarabiać te same pieniądze grając w golfa, to on by wolał grać w golfa.
No, musiałby dobrze grać w golfa. No, albo przynajmniej...
No, nie jest powiedziane, że gra źle.
No, ale jednak w golfie tam jest paru zawodników, którzy, żeby zarabiać takie pieniądze, grają w niego od dziecka. Znaczy, może przesadziłem, bo rzeczywiście golfiści akurat z tego stopu zarabiają bardzo dobrze. Ja myślę, że piłkarze Realu Madryt, w ogóle topowych klubów, tacy, którzy nie muszą myśleć o tym, żeby jechać do Chin, bo Bale nie musi, to chętnie by pograli w LA Galaxy na przykład, bo to jest takie miejsce.
Tak, ja się też właśnie zastanawiam, dlaczego nie mówi się o MLS, no i pierwszą taką przeszkodą to jest jednak pensja. No i to już jest kwestia Bale'a, który pytanie, jak to tam swoimi pieniędzmi zarządza, natomiast no, nie jest to człowiek, który musi każdy grosz liczyć i pytanie, czy no, żyć w Los Angeles, a żyć
znaczy
w jakimś...
W zimie do MLS-u jeszcze jak drużyna gra w Lidze Mistrzów, wychodząc z grupy, wiesz, no kurczę, ja myślę, że no dobra, zobaczymy, nie będziemy, wiesz, tutaj z fusów wróżyć, no.
Tak, możemy sobie więc przejść do tego tematu Barcelony, który też nas bardzo grzeje, bo pytanie, czy Ernesto Valverde, cały czas ta jego pozycja jest taka mocno niepewna i każde potknięcie, czy każde właśnie krzywe spojrzenie, czy każdy gorszy mecz jest analizowany z każdej strony i za każdym razem powtarza się Valverde out. I teraz pytanie, czy ten Valverde to dotrwa w ogóle do końca sezonu, jeżeli dalej będzie taka atmosfera wokół klubu?
Wiesz co, ja myślę, że niestety dotrwa. To znaczy ja mam takie mecze, że jak patrzę na Barcelonę i mi oczy krwawią, to chciałbym, żeby go zwolnili natychmiast. I żeby natychmiast wziął się za klub ktoś inny, ale z drugiej strony no, jestem świadom tego, że no, były lepsze momenty do tego, żeby go zwolnić po tym, jak się odpada w takim stylu z Liverpoolem i za chwilę przegrywa się finał Pucharu. króla. Z nie najmocniejszą, umówmy się, Walencją.
Bo tak, to był taki moment, że mówiło się o kolejnym triplecie dla Barcelony, a 3 tygodnie później była sama liga.
Nie? Sama liga i to taka wygrana już, kurczę, 2 miesiące wcześniej tak naprawdę, bo z ogromną przewagą i to była kwestia tylko tego, czy w tym tygodniu podniesiemy puchar, czy za tydzień. I w momencie, kiedy kończył się sezon, to już wszyscy zapomnieli, że my tą ligę wygraliśmy, łącznie z kibicami Barcelony i wszystkim pozostawał niedosyt tylko z tego, że musimy oglądać angielskie drużyny i młody Ajax w półfinałach i w finale Ligi Mistrzów. Fajnie grające, no ale tam nie było Barcelony i nie było jej po tym, jak pierwszy mecz wygrywamy u siebie 3-0. Po raz drugi z rzędu będę to cały czas przypominał, bo niewyciąganie wniosków jest jedną z podstawowych wad Ernesto Valverde. On się po prostu nie uczy na własnych błędach. Mam wrażenie, że tych błędów kardynalnych jest po prostu tak dużo. To odcięcie od korzeni, od La Masii, od stylu, pozbawienie kibiców radości z oglądania drużyny, to są zarzuty główne. I to Valverde out ciśnie się, tak jak w wypadku teraz tego Bale'a, czy tam Luisa Suareza po każdym nieudanym zagraniu. Tutaj po każdym gorszej 10 minutach grania ciśnie się po prostu na klawiaturę Valverde out, tak? No ale jeżeli się nie zwalnia trenera w takim momencie, jak były ku temu okazje, bo no, każdy normalny kibic Barcelony powie, że przynajmniej po meczu z Walencją powinien zostać zwolniony. Był na to czas i środki, żeby zatrudnić innego trenera, zacząć pracę z kimś innym, nie marnować kolejnego roku Messiego, nie ciągnąć drużyny na siłę, zbudować to wszystko inaczej. Tak się nie stało w meczu, w momencie, w którym powinno się stać. No i teraz mamy to, co mamy, że mamy sezon, który no, rzeczy, tak jak i poprzednie. No, w tych słabych meczach Barcelona jeszcze ratowała końcówkami, na przykład słabe bardzo pierwsze połowy, które czasami wynikały z tego, że wynikały z analitycznego podejścia Valverde do meczu, że pierwszą połowę oglądał, w drugiej robił, nie wiem, 2 zmiany i generalnie dawał zawodnikom robić to, co chcą, a i tak Messi z Suarezem te mecze za Alavesem i Barem i tak dalej gdzieś tam wygrywali. Jak się patrzyło na cały mecz, to z tego meczu do zapamiętania było 4-5 akcji, zazwyczaj z końcówki. Pierwsza połowa, można było iść do toalety, zrobić sobie herbatę, wrócić na 55. minutę i dopiero się zaczynał mecz wtedy. W momencie, kiedy drużyna, grając tak konsekwentnie przez cały sezon, buduje dużą przewagę i wygrywa z Realem Madryt, to wszyscy w Barcelonie są zadowoleni. W momencie, kiedy drużyna nie zdobywa punktów, przegrywa po słabych meczach, jest nad Realem Madryt, ale nie ma 10 punktów przewagi, tylko ma tyle samo. Real też nie gra żadnej kosmicznej piłki. Generalnie nikt z tego nie jest zadowolony. No to wszyscy chcą zwolnienia trenera jako najprostszego środka. Wszyscy chcą zwolnienia trenera, bo widzą, że De Jong gra lepiej w reprezentacji Holandii, że Coutinho grał w reprezentacji Brazylii, dzisiaj znowu strzelił gola z wolnego, tak? W meczu z Koreą. Asystuje w Bayernie, gra na swojej naturalnej pozycji, można było go wykorzystać lepiej, że Griezmann u Simeone, nie najbardziej ofensywnie nastawionego trenera, grał mega, był wykorzystywany w pełni, tutaj nie gra nic, że Busquets w reprezentacji Holandii gra o klasę
Hiszpanii
gra o dwie klasy lepiej niż gra w Barcelonie, że Messi, no to jest Messi, gdzie byś go nie postawił, to sobie poradzi, czy to jest teraz w Argentynie w ostatnich meczach, no i w Barcelonie też robi te wyniki. Ale
tak, gdyby nie Messi, to ta Barcelona miałaby naprawdę spory problem. Zresztą
odejmij gole Messiego, Barcelona będzie na 10. miejscu w lidze. Przy tak spłaszczonej tabeli. Ale zobaczmy, że to są gole z rzutów wolnych. Tak, dublety z rzutów wolnych strzelane. Te gole Messiego też nie wynikają ze współpracy z kolegami i z tego, że mamy, nie wiem, hasającego Albę po jednej stronie, że coś taktycznie się zmienia, że gramy jakieś akcje na obieg, że uwalniamy bocznych obrońców, że dominujemy w określonych sektorach boiska, że wykorzystujemy współpracę Messiego z De Jongiem i tak dalej. To, co kiedyś u Luisa Enrique funkcjonowało świetnie, współpraca Rakiticza, Daniego Alvesa i Messiego, z czego się rodziły niesamowite przestrzenie do rozgrywania akcji, z czego się urodziła wygrana Liga Mistrzów i 5 pucharów w jednym sezonie. Tutaj nie ma nic takiego. Tutaj się mecze ogląda dla geniuszu pojedynczego piłkarza i pojedynczych zagrań z nim na zasadzie zrozumienia, wyszło mi teraz z Suarezem, tutaj mi wyszło pojedyncze zagranie z tym, tu strzeliłem świetną bramkę z wolnego, jestem genialny. Tak się ogląda teraz Barcelona.
Tak, jak się oglądało ten mecz z Celtą Vigo chociażby, gdzie też Celta, kurczę, na Camp Nou przyjeżdża Celta, która w ostatnich tygodniach nie prezentowała praktycznie nic, jeśli chodzi o taką grę ofensywną.
Jeszcze zmieniła trenera przed meczem.
Tak, dokładnie. I przyjeżdża ci taka Celta i tak naprawdę ma nawet większe posiadanie niż Barcelona.
No to akurat u Oscara Garcia było, można się było spodziewać, że będzie do tego też przywiązywał
tak,
uwagę.
Aczkolwiek wydaje mi się, że jednak na Camp Nou to Barcelona raczej powinna w każdym aspekcie dominować i wydawało się naprawdę w pewnym momencie, że ta Celta może punkt wywieźć, a po prostu przychodzi Messi, pum pum, dwa razy z rzutów wolnych i jest pozamiatany. I w sumie...
Czekam na hat-tricka z rzutów wolnych, bo tego jeszcze nie
to
widziałem.
To było ciekawe na pewno.
Napisałem takiego tweeta i też zwracam uwagę, jeżeli możecie obejrzeć te gole z Celtą, na ułożenie stopy postawnej przy rzucie wolnym. Jakbym to robił na sucho i chciał dostać, tak jak trener uczy, to dobry trener, gdzie tą nogę ułożyć przy wykonaniu rzutu wolnego, jak ona ma, bo ona, to ona nadaje kierunek piłce, którą kopniemy, tak? I to ona powoduje, że to uderzenie później ma rotację taką albo inną. No, oczywiście ta druga też jest ważna, ale to ułożenie, on to robi z nabiegu. I on to robi tak, że tam po prostu możesz ją odrysować i on za każdym razem ją postawi w tym samym miejscu. Oglądałem takie stop klatki przy tych rzutach wolnych, jak zmieniało się, jak on pracował nad rzutami wolnymi, bo to nie jest dość ciekawa w ogóle historia, bo on zaczął pracę nad rzutami wolnymi już dużo, dużo wcześniej, jak grał z Deco i z Ronaldinho.
Tak, ale początki były bardzo trudne, jeśli o to chodzi. On tam jednego ze swoich w ogóle pierwszych goli w Barcelonie strzelił z rzutu wolnego, ale to był taki rzut wolny, jak kiedyś Nacho strzelił z Sevillą.
Z Atletico Madrid, wtedy, kiedy zabrał piłkę chyba Thierry'emu Henry.
Tak, bo tam bramkarz poszedł
do słupka, sędzia gwizdnął, był gwizdek, gramy, tak? I mur w jedną stronę, bramkarz drugą, Messi do pustej bramki. No ale on wcześniej już pracował nad tym. Z Ronaldinho pracował nad ułożeniem ciała, nad ułożeniem stopy, co później wielokrotnie zresztą zmieniał. Z Deco mu na przykład powiedział, że powinien trenować rzuty wolne, kopiąc piłkę na bosaka, dlatego że ma za słabe uderzenie. Te strzały są może i dobrze mierzone, ale są za lekkie. Stopa nie ma po prostu odpowiedniej sztywności, odpowiedniego, no nie ma, musi zmężnieć, tak? I on tłukł te rzuty wolne po prostu na bosaka. I później była taka ewolucja, którą można zaabsorbować, jak się minimalnie zmienia ułożenie biodra, stopy postawnej, ułożenie nogi, którą uderza lewej, ułożenie pasu barkowego. To są takie niuanse, to są przesunięcia centymetrowe dosłownie, tylko że teraz on to robi jak maszyna, rzeczywiście. Ja pamiętam Platiniego, jak wykonywał rzuty wolne, no to on to robił rzeczywiście będąc pomocnikiem na Mistrzostwach Europy, w którym grało 8 drużyn. On strzelił 10 bramek, z czego połowa chyba to były z rzutów wolnych, nie? I to było też dopracowane.
No tak, to już jest takie mechaniczne, to tak jak się czasem...
Powtarzalność ruchu.
Tak, jak się czasem obserwowało Cristiano Ronaldo, to te jego uderzenia takie, akurat nie z rzutów wolnych, tylko z czegoś innego, tak z tak znaczy zwykłych akcji.
To było takie podręcznikowe,
proste podbicie.
Tak, proste podbicie, odpowiednie nachylenie ciała do przodu, tam lekko, żeby nie poszła gdzieś w gołębi straszyć na dachu,
częściej jednak tak wychodzi. Kamil Gontarczyk nas pyta pod hashtagiem WeszłoFM, w jakim klubie La Liga widzielibyście Roberta Moreno? I tutaj właśnie chciałem nawiązać do tego, o czym aktualnie rozmawiamy, czyli właśnie Ernesto Valverde. Tak, no aż się troszkę narzuca, jeśli by Valverde został zwolniony, to przy całej tej zawierusze z Robertem Moreno, czy by on nie pasował do Barcelony? Jedyne ale, to mi się wydaje to, że on po prostu jeszcze nie ma aż takiego doświadczenia.
Nie ma doświadczenia aż takiego i nie zna klubu, co w Barcelonie jest bardzo ważne. Nie przypadkiem trenerami w Barcelonie zostawali ostatnio ludzie, którzy przynajmniej przez chwilę tam kiedyś pracowali albo są gdzieś kojarzeni ze stylem Barcelony. Tutaj akurat Valverde jest świetnym przykładem, bo był przez chwilę w Dream Teamie Johana Cruyffa. Natomiast jego znajomość klubu, jakby odwaga i charyzma, to jest to, czego potrzeba trenerowi Barcelony. To jest odwaga, charyzma, umiejętność współpracy z La Masią, umiejętność czerpania z tych bardzo bogatych zasobów właśnie tych młodszych piłkarzy, czego mi najbardziej brakuje, bo to jest sytuacja na przykład Riquiego Puigcea, to jest sytuacja Aleni, o którym już w zasadzie można
tak,
zapomnieć.
Tak, właśnie ten Alenia to w ogóle, kiedy ostatni raz został wspomniany?
No nie ma go, bo nie gra i nie gra wielu piłkarzy, tak? No Miranda został potraktowany jako zmiennik, prawda? Alby jak wygrał w cudzysłowiu konkurencję z Kukurellą. Kukurella sobie świetnie radzi, podbija kolejne boiska, gra bardzo dobrze przeciwko Realowi, Barcelonie i tak dalej. A Miranda w ogóle no gdzieś
tam... Poszedł tam wypożyczenie
do Schalke i też tam nie grał.
Tak, wypowiadał się ostatnio Kluivert, że bardzo mu przykro, że Miranda nie gra.
No ale w Barcelonie też nie grał. No, to jest tak, że jak nie dajemy młodemu zawodnikowi grać, no to trudno oczekiwać, że pójdzie do innego klubu, z którym nie jest związany kulturą gry i będzie tam nagle robił nie wiadomo co. Tak?
Ale to wiesz, to coś jednak jest też w tym, że ta Barcelona to taki specyficzny poligon doświadczalny dla tych wszystkich piłkarzy, bo przecież, czy to teraz z Griezmannem, gdzie też Antoine w ogóle nie prezentuje tego, co miał prezentować, ale mamy jeszcze tego Juniora Firpo, który wydawało się, że on przyjdzie z tego Betisu jako zmiennik Alby, to tam będzie rządził na tej lewej stronie. Tymczasem się okazuje, że on, nawet jeżeli gra, to gra po prostu tak beznadziejnie. Że
no, ale ja bym mówił, ja bym nie oceniał piłkarzy po tym, jak grają obecnie w Valverde. Dlatego, że moim zdaniem na swoim poziomie grają Ter Stegen i Messi. Reszta ma przebłyski, bo tak, Suarez gra poniżej poziomu, Piqué gra poniżej poziomu, Langlet, no dobra, to nie jest piłkarz może wybitny, ale moim zdaniem grający mocno, często na alibi, często jego błędy tuszuje Piqué lub asekurujący piłkarz. On gra dobrze, przyzwoicie. Umtiti ciężko powiedzieć, czy gra, bo drużyna jest fatalnie przygotowana i fizycznie, i ciągle połowa zespołu jest kontuzjowana. Co z kolei zdaniem lekarzy, którzy zrobili raport na ten temat, wynika z fatalnego presezonu. To podobnie jest w Realu Madryt.
Tak, ale myślałem, że naprawdę takie rzeczy na tym poziomie to już się nie będą zdarzać. A tymczasem mamy obie drużyny, które teoretycznie miały po takim gorszym sezonie mimo wszystko w Europie walczyć o wszystko. No to się okazuje, że
ja wracając do pytania słuchacza, ja bym Moreno widział, ja myślę, że to jest, on by sobie poradził w każdym ofensywnie grającym klubie.
Ja bym go chciał zobaczyć w Realu Betis, szczególnie,
o tym samym pomyślałem, bo zaraz się zmieni.
Zaraz się zmieni.
Tak, ja bym mu dał Betis do prowadzenia, dokładnie, spokojnie. Tak. Fajnie byłoby go oglądać w Sociedad, ale Sociedad gra bardzo fajną piłkę poukładaną, wiadomo, kto jaką rolę
ma w zespole. Tak, na Alguacila raczej nie zwolnimy.
Ale rzeczywiście Betis to jest taki klub do wzięcia na już dla niego. Barcelona za wysokie progi, szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę to, że miałby przyjść ratować sezon, bo no wiemy o tym, że są prowadzone rozmowy z Ronaldem Koemanem. Ten Ronald Koeman już kupił mieszkanie niedaleko Camp Nou i generalnie nie kupił go pewnie po to, żeby go wynajmować na Airbnb albo na Bookingu, tylko raczej, żeby mieć gdzie mieszkać, jak do Barcelony będzie przyjeżdżał. Do tej pory mieszkał pewnie w hotelu Sofia koło Camp Nou, a teraz będzie miał niewiele dalej. No ale jeżeli myślą, no jest wprost, co komentuje Ronald Koeman, że po Euro tak, będzie się chciał związać z klubem i czy zakończy współpracę z reprezentacją Holandii. Więc raczej myślę, że to będzie tak, że Ernesto Valverde niezależnie od wyniku na koniec sezonu przestanie być po prostu trenerem Barcelony. I myślę, że...
No ja myślę, że on sam by też zrezygnował, bo który to już jest jego sezon? Trzeci. Tak.
A jak się patrzy, ile wygrał, no to coś tam wygrał.
Oczywiście, ale to też ciężko, umówmy się, ciężko z taką Barceloną jednak czegoś nie wygrać, a wydaje mi się, że to jest też taki moment, taki trzyletni cykl, w którym się po prostu ci tacy nawet najlepsi trenerzy, oni się już, no potrzebujesz jakiegoś tam nowego wyzwania, dodatkowo masz też pewne zmęczenie.
No, on dostał zdecydowanie o jeden rok za dużo. Bo można było wyciągnąć wnioski po 2 latach, że ten pan więcej z tą drużyną i z takimi piłkarzami nie ugra. I jasne, że fajnie można mówić teraz o tym, czy Xavi Hernandez przyjdzie na przykład.
No, szczególnie, że on to teraz tam ma niezbyt przyjemną sytuację w Katarze. Mamy Xavi out i w ostatnich meczach to chyba 8 ostatnich meczów to tylko 2 zwycięstwa i 5 porażek.
No, ja myślę, że do klubowych mistrzostw świata dociągnie.
No, pewnie jest to, są na to spore szanse, ale wydaje mi się, że to jest też taki dobry pierwszy sprawdzian dla Xaviego, gdzie on faktycznie musi się zmierzyć z tym, jak tym kryzysem zarządzać.
Tak, no ale ja myślę, że skończy się na Koemanie i mnie się to podoba, bo widzę, co zrobił z reprezentacją Holandii, która była, przypomnijmy, w rozsypce. Ale tam była ta kwestia, że trzeba było pogodzić trochę starszych piłkarzy, trochę młodszych wprowadzić.
Aczkolwiek wiesz, że gra nadal Ryan Babel, to ja tego nie rozumiem. Ale to nie gra.
Ale ważne, jak gra reprezentacja kraju, tak? I że jakie wyniki osiąga. I naprawdę wolę oglądać reprezentację czy Hiszpanii, czy Holandii, niż Barcelonę. Ernesto Valverde. I to jest sytuacja w moim życiu, która się rzadko zdarza. No, to jest naprawdę słabe. No, no to jest... No nie mam takiego, nie mam też tak, że zawsze czekam, żeby obejrzeć mecz Barcelony, tak? Planuję sobie całe życie rodzinne dookoła tego meczu, a później siedzę i myślę sobie, Jezus Maria, nie.
To naprawdę, naprawdę przykre i możemy takim przykrym wątkiem powoli, powoli kończyć. Czyli mówisz, że spodziewasz się po prostu, że niezależnie od tego, co się będzie działo, to Valverde przestanie być tak. trenerem na koniec sezonu, a jeżeli
nie wiem, musiałby wygrać Ligę Mistrzów, żeby zostać, chyba nie wiem, ale myślę, że to raz, że jest kompletnie niemożliwe. Jak się patrzy na grę Barcelony, to ta drużyna jest tak wypalona. Ci piłkarze rzeczywiście zależą tak bardzo od Messiego i od pojedynczej ci piłkarze są nieprzygotowani do pojedynczych spotkań. Czasami są, bo czasami Valverde ma jakiś fajny pomysł, żeby zagrać na przykład trochę długą piłką przy drużynie grającej mocny pressing. Tak? I tak można było wygrać dwa mecze w lidze. Coś czasami zrobi dobre zmiany w przerwie, bo to nie jest zły trener, ale nie dla Barcelony. Mhm.
No to tym akcentem sobie możemy zakończyć. Moim gościem był Michał Zawada.
Dzięki serdeczne.
Dzięki wielkie i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.
Słuchasz Weszło FM.